Dialog sportowy.
Witamy w sportowym dialogu. Ze mną w studiu, tym razem od prawej, Magda Wałdoch,
Jarek Bieńkowski,
Michał Fila,
Kalina Pietrucha. Na początek mamy dla Was rozmowę z Mariuszem Hawryszczukiem. Z dziennikarzem Radia Gdańsk rozmawiał Oskar Struk, student dziennikarstwa UG, a tematem rozmowy była trójmiejska koszykówka. Posłuchajmy.
Sezon Tauron Basket Ligi wkracza w decydującą fazę, a Seko Gdynia zapewniło sobie udział w playoffach. Trefl o ten playoff jeszcze walczy. O tym wszystkim i o wielu innych tematach będziemy rozmawiać z Mariuszem Hawryszczukiem, dziennikarzem Radia Gdańsk. Dzień dobry, Mariuszu.
Witam.
Asseco Gdynia pokonało Turów Zgorzelec. Sensacja. Jakbyś odniósł się do tego wydarzenia w ostatniej kolejce Tauron Basket Ligi?
No to już, Oskar, nie pierwsza sensacja z udziałem Asseco Gdynia, bo oni w tym sezonie kilka razy pokazywali, że potrafią grać z tymi drużynami z czołówki. No a gdyńska hala to przez długi czas była taka twierdza trudna do zdobycia. Przed tym meczem z PGE Turowem Zgorzelec troszeczkę wpadek się przydarzyło podopiecznym Dawida Detka, ale spieli się w tym najważniejszym momencie, bo tak na dobrą sprawę już w Starogardzie powinni sobie zapewnić awans do najlepszej ósemki. Ale
chciałbym do tego nawiązać, ponieważ dwie porażki z rzędu z Polfarmerksem Kutno, falowanie Asseco Gdynia.
No, to jest cały czas młoda drużyna, więc ona falować będzie. Dawid Dedek ostrzegał i uspokajał tych optymistów, którzy twierdzili, że to jest zespół, który będzie wygrywał regularnie, bo takie się pojawiały głosy, ale tam przede wszystkim chodzi o to, żeby wychowywać młodzież, a w wychowywaniu tej młodzieży mają pomagać weterani, czyli Piotrek Szczotka i Przemek Frasunkiewicz.
Drużyna Trefla Sopot w nieco gorszej sytuacji, de facto cały czas walczy o playoff. Jakbyś się odniósł odnośnie odejścia Dariusa Maskoliunasa, czy ta decyzja miała wpływ, czy była słuszna?
Dariusz Maskoliunas w pewnym momencie, ja mam takie wrażenie, obserwując jego zachowania na ławce trenerskiej, jakby stracił serce do tej drużyny. Za dużo mówił o tym, co się dzieje wewnątrz zespołu, za dużo mówił o tym, co się dzieje niedobrego. Skarżył się na zawodników, przecież podczas konferencji prasowej ciągle podkreślał, że ta drużyna to nie jest zespół, który będzie grał o medale, a przecież prezes Andrzej Dolny zapowiadał, że biją się o najwyższe laury.
Broniąc troszeczkę Dariusza Maskoliunasa, cofnę się do poprzedniego sezonu, gdzie zdobył brązowy medal i z perspektywy trenerskiej, gdy zabiera mu się budżet i najlepszego strzelca Adama Waczyńskiego, no mógł być trochę zawiedziony.
Zdecydowanie, bo Dariusz Maskoliunas podkreślał, że jemu obiecano grę w europejskich pucharach. I dlatego on między innymi został w Sopocie. Tymczasem doskonale fani basketu w Trójmieście wiedzą, że sytuacja finansowa Trefla, delikatnie mówiąc, jest trudna i to nie pozwoliło na to, żeby wystartować w tych europejskich pucharach, a Maskoliunas miał prawo czuć się rozczarowany.
Nawiązałeś do sytuacji finansowej, płynnie przechodząc, jeszcze niedawno kibice w Trójmieście pamiętali pasjonujący 7-meczowy finał z rekordem frekwencji w Ergo Arenie, teraz muszą przyzwyczaić się do walki o playoff.
No, łezka wokół się kręci, Oskar, prawda? Jeżeli przypomnimy sobie te fantastyczne pojedynki, kiedy dwie trójmiejskie drużyny grały o najwyższe laury, ale ja niestety obawiam się, że w najbliższym czasie to się nie powtórzy. Trefl w dołku, nie tylko sportowym, ale także finansowym. Asseco stabilne, ale tam się także nie przelewa. Ten środek ciężkości, jeśli chodzi o basket, przeniósł się na południe Polski. Stelmet Zielona Góra, PGE Turów Zgorzelec, tam są pieniądze, tam są europejskie puchary i te drużyny grają medale Mistrzostw Polski. My się średniakami naszymi musimy zadowolić.
Ale furorę robi Rosa Ranom, która dobija do walki o pudło.
Tak, ale Rosę wymieniano wśród tych drużyn, które mogą do półfinału awansować. Ja nie wiem, czy to jest zespół na medal. Chyba AZS Koszali mimo wszystko troszeczkę większe szanse ma, chociaż ta Rosa jest nieobliczalna. Jak im odpalą, mówiąc kolokwialnie, trójki, czego mieliśmy dowód w gdyńskiej arenie, to oni są z każdym w stanie wygrać.
Wspomniałeś o obniżającym się poziomie finansowym organizacji, a może Rezimena to wszystko jest ponowne połączenie, a Sprokomu Trefla, choć obecnie jest to niemożliwe. Rozmawiałem z prezesem Kazimierzem Wierzbickim, który mówi, tak trzeba to zrobić, ale działacze nie podpiszą się pod tym projektem.
No bo działacze niektórzy są na wojennej ścieżce. Nie od dziś wiadomo, że niektórzy ludzie z gdyńskiego klubu nie lubią się specjalnie z tymi z kłopotu. Tak dla dobra trójmiejskiej koszykówki to oczywiście najlepsze by było, abyśmy mieli jeden silny zespół z większym budżetem i wówczas byłaby naprawdę spora szansa, żeby zagrać w tych europejskich pucharach ponownie, ale ja nie sądzę, żeby doszło do tego połączenia w momencie, kiedy są przy obu drużynach ci ludzie, którzy są.
Jesteśmy osobami, które pamiętają wspaniały udział AS Gdynia w ósemce Euroligi. Tak z perspektywy czasu patrzę na to, że ten sukces nie został odpowiednio skonsumowany i nie przełożył się na przyszłość, bo wiązało się to tylko i wyłącznie w dużym stopniu z pieniędzmi Ryszarda Krause, których już obecnie nie ma.
No niestety. No, pieniądze grają w sporcie. Można mówić różne rzeczy, ale są bardzo istotną częścią profesjonalnego sportu. Tych pieniędzy teraz nie ma i nie ma też sukcesów. No, taka jest prawda.
Architektem sukcesu Waseko Progom Gdynia był Tomasz Paczesas, obecnie człowiek zagadka, jeśli
chodzi o eminencja.
Eminencja, tak, który podobno ma wpływ, który podobno z Litwy steruje działaniami w klubie. Mnie to osobiście troszeczkę śmieszy, chociaż jego rola nadal jest niejasna.
Popularny Pacek ma swój klub nawet na Litwie.
Który tam Adam Łapeta.
Tak. To były zawodnik gdyńskiej ekipy, który został ściągnięty przez Tomasa Paczesasa tam na Litwę. A Tomas często bywa na meczach. Z pewnością go widziałeś nieraz na trybunach. Uśmiechnięty, wyluzowany.
Pytam o jego rolę. Czy rzeczywiście podpowiada?
Ja go na treningach, Oskar, widziałem. On normalnie sobie z zawodnikami potrafi porzucać. Z trenerem Dawidem Detkiem pewnie nie tylko rozmawia na luźne tematy, być może tak, że mu co nieco podpowiada, bo to przecież jego asystent był jeszcze.
Ovidius Galdika z AJ Walton, dwójka. Wiele osób mówi o tym, że nie ma młodzieży w Gdyni, że na nią się nie stawia. Nasz wspólny kolega Karol Wasiek zrobił zestawienie, które pokazało liczbowo, że w Gdyni stawia się na młodzież, ale jednak dużą rolę odgrywa Przemek Frasunkiewicz i Piotrek Szczotka.
Franc popularny odrodził się, to jest jego najlepszy sezon chyba od 10 lat. W Noteci no Wrocław podobne statystyki notował bardzo dawno temu, a teraz to jest trzeci chyba strzelec Asseco, tak?
Tak, trzeci strzelec, drugi asystujący chyba nawet. Tak.
Więc Przemek Frasunkiewicz ma naprawdę bardzo duży wpływ na parkiecie, ale przede wszystkim poza nim, bo to jest taki mentor dla tych młodych zawodników. On podchodzi do nich, on często w takich żołnierskich, nieparlamentarnych nawet słowach, bo taki ma sposób bycia, tłumaczy im, w jaki sposób mają grać. Jak popytasz, czy Filipa Matczaka, czy też Sebę Kowalczyka, no to oni traktują Franca jako takiego mentora. To ważna postać w tej drużynie.
Liderem Asseco Gdynia jest AJ Walton, stosunkowo młody zawodnik, od którego, wydaje mi się, wymaga się troszeczkę za dużo. Ostatnio miał dołek, ale jak ty prognozujesz tego zawodnika, czy jest w stanie wydźwignąć się na jeszcze wyższy poziom?
No niestety, AJ jest niesamowitym atletą, ma znakomity przegląd pola, ale nie ma rzutu. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że rozgrywający powinien mieć przynajmniej przyzwoity rzut dystansowy. AJ tego rzutu po prostu nie ma. To jest naprawdę dziwaczne, jak on wypuszcza tę piłkę.
Jeżeli... Ktoś mówi, że on na tym pracuje latem, ale nie widać.
Ja nie widzę tego, Oskar. On kiedyś powiedział, że chce zagrać w NBA i on w to wierzy. Z takim rzutem to jest niemożliwe, a w wieku 24-25 lat nagle zmieniać technikę rzutu, no to bardzo ryzykowne.
Czy twoim zdaniem, biorąc pod uwagę formę polskiego cukru, formę Kutno, czy zobaczymy jednak tref w playoffie? Bo moim zdaniem jest to wątpliwe, patrząc na terminarz, mając turów z Gorzelec u siebie, wyjazd do nieobliczalnego Lublina, czy do Polfarmy, która po transferze Mariusza Karola złapała wiatr żagle?
No, w tej najbliższej kolejce się wiele wyjaśni, bo jeżeli przegra tref, no to już ten nóż na gardle praktycznie będzie wbijał się w to gardło i wtedy no, margines błędu wyczerpany i pod ścianą będzie tref. Najbliższa kolejka naprawdę dla trefla bardzo, bardzo istotna. Pewnie najważniejszy mecz w sezonie.
Płynnym krokiem przeskoczymy do Gdyni. Trener Dawid Dedek jak mantrę powtarza, że on nie grał wynik. Postawienie celu na przykład, przechodzimy pierwszą rundę playoff. To jest nasz cel. Chcemy dostać się do czwórki. Kształtujemy drużynę na lata. Czy to jest dobry pomysł, czy dalej nie mówimy o wyniku?
Oficjalnie oni nie mówią o wyniku, ale nieoficjalnie to każdy chce przejść tę rundę playoff i oni na pewno wierzą, bo nie wychodziliby na parkiet, gdyby nie wierzyli, że są w stanie zajść dalej niż w poprzednim sezonie. Potrafili wygrywać z drużynami, które o medale się biły, tak? I z takimi mocnymi ekipami. Dlatego no, trener Dedek jest bardzo esekuracyjny w takich oficjalnych wypowiedziach. Dyplomata urodzony.
to kogo byś widział jako potencjalnego przeciwnika, bo Śląsk, Wrocław, Turów, Zgorzelec i tak podbije do góry, więc moim zdaniem de facto nie ma przeciwnika takiego, który by leżał, o ile w playoffach w ogóle można mówić, że ktoś komuś leży.
Tam chyba Rosa jeszcze, jest taka możliwość, że...
Z tym, że ona raczej idzie do góry niż
tak,
w dół.
Tak, więc jeżeli byśmy mieli wybierać między Rosą i AZS-em, to logiczne jest, że Rosa ma patent na Asseco, co pokazała dwukrotnie w gdyńskiej arenie, więc AZS, no, wychodzi na to, że AZS.
Wielu działaczy trójmiejskich mówi o tym, że Przemysław Żołnierewicz ma być tym graczem, który pociągnie drużynę. Jego minuty dalej nie są tak duże jak
w
przypadku Filipa Maczczaka.
Tak, ja tego nie rozumiem, dlaczego gra Lazar Radosawiewicz, który na pewno po tym sezonie pożegna się z drużyną i o tym wiemy już tak na dobrą sprawę od kilku miesięcy. A Przemek Żołnierewicz po fantastycznym występie w tych juniorskich mistrzostwach Polski epizodycznie pojawiał się na parkiecie. Też trener Dedek powinien mu dawać więcej szans.
Kontrargumentem jest to, że Filip Maczczak odzyskał formę, bo był zawodnikiem, którego de facto Dawid Dedek odzyskał dla polskiej koszykówki.
Tak, no bo pierwszy sezon bardzo słaby, nie spełnił oczekiwań, a były pokładane w nim, bo on był ściągany z Zielonej Góry jako zawodnik do pierwszej piątki. Tak nieoficjalnie się mówiło przed rozpoczęciem sezonu. Tymczasem kompletnie mu te rozgrywki nie wyszły, a teraz przeplata jak to młody gracz. Bardzo dobre mecze ze słabszymi, ale generalnie to jest ogromny progres w porównaniu do tego debiutanckiego sezonu.
Wracając do Ovidiusa Galdikasa, o którym się mówi, że ma grać w NBA, jak na niego patrzę, zawodnik, który nie gra tyłem do kosza, nie zagra w lidze NBA. Takie jest moje zdanie.
I zawodnik, który nie wzmocni się fizycznie, może mieć 2,18, ale w takiej siłowej lidze, jaką jest NBA, nie zagra, ale to jest zawodnik perspektywiczny. Tam nie chcą go ściągnąć, żeby on od razu wszedł na parkiet i grał. On może zostać wypożyczony na zaplecze NBA do NBDL na przykład, tam się rozwijać. Ale jest deficyt, zauważ, w NBA zawodników o tych parametrach. Ale tak jak powiedziałeś, no, rzadko widzimy go w grze tyłem do kosza, a to też wynika z jego ograniczeń fizycznych. On jest wielki, wysoki, ale jest bardzo szczupły, jest bardzo wiotki. On musi wszystkim masy mięśniowe
nabrać. Prawda.
A rzut ma bardzo dobry.
Podobno Asseco nawiązało współpracę ze skautem z Litwy, który ma planować budżet. Jeżeli ja słyszę w jego pierwszej wypowiedzi, że Ovidius Galdikas ma mieć wpisane duże odstępne, żeby go sprzedać, bo można kupić za niego trzech zawodników, to trochę ta wizja rozwoju mi się kłóci, ponieważ no to jest, jakby wyjąć Ovidiusa Galdikasa czy AJ Waltona, no to de facto nie ma drużyny, ale to można odnieść do Łukasza Koszarka i Przemka Zamojskiego w Stelmecie.
AJ prawdopodobnie odejdzie po tym sezonie. Duże prawdopodobieństwo jest, bo to jest już zawodnik, dla którego nie tylko Gdynia stała się za ciasna, ale może nawet Polska. Jeżeli zostanie w Polsce, no to sięgną po niego drużyny, które mają większy budżet i większe aspiracje, tak? Więc ja się nie łudzę, że AJ Walton zostanie w Gdyni. No chyba, że znajdą mu na przykład dziewczynę, w której się zakocha.
Wiadomo. W związku z tym chciałem zapytać się, jak ty byś z perspektywy osoby, która obserwuje to od wielu lat, jak byś rozwijał tą drużynę w oparciu o młodych graczy? Dążę do tego, że bez pieniędzy wydaje mi się, że ten ładny projekt, który się rozwija, może po dwóch latach upaść ze względu na to, że znowu nie znajdą się zastępcy, bo nie znajdą się na nich środki. Jak w przypadku Łukasza Seweryna, który odszedł do Czarnych Słup, de facto nie znaleziono jego następcy.
Ja wiem, Oskar, że ta drużyna ma być jeszcze bardziej odmłodzona. Mają być jeszcze młodsi koszykarze. Mają otrzymywać więcej szans ci, którzy teraz grają niewiele, czyli w przyszłym sezonie będą stawiać na pewno dużo bardziej na Przemka Żołnierewicza. Jakub Parzeński już nie ma być tylko zawodnikiem wchodzącym na 3-4 minuty. To ma być może nawet czołowy podkoszowy i dołączą juniorzy. Taka jest wizja
Wojtek
rozwoju.
Wojtek Czerlonko chociażby, tak? No,
tak, być może. Być może on, być może znajdą się jeszcze inni. Zagraniczny koszykarz też jakiś na pewno przyjdzie w miejsce AJ Waltona, ale trzeba powiedzieć uczciwie, że Asseco miało ogromne szczęście, że udało się taką perełkę wyłuskać. AJ Walton od razu po uczelni amerykańskiej przyszedł i z miejsca stał się liderem.
Czyli ta młodzież może nie mieć się od kogo uczyć, patrząc...
Nie, no Franz zostanie, mimo że tam przebąkiwał, że już
Przemek ma 36 lat.
Tak, że już bliżej mu ławki trenerskiej niż gry na parkiecie, ale on, ja wiem, że on raczej jeszcze będzie grał. Piotrek Szczotka jest wciąż młody, ma 32 lata, 33, tak? Więc Piotrek Szczotka jeszcze może spokojnie pograć, mimo że jest też trenerem od przygotowania motorycznego.
Tak jest,
oni zostaną, może jeszcze ktoś przyjdzie z doświadczonych koszykarzy, ale generalnie drużyna ma być odmłodzona i to będzie w tym momencie chyba średnia wieku najniższa w całej lidze już.
Chyba jest na granicy. Chciałem zapytać na zakończenie, czy jest możliwość, żeby te pieniądze pojawiły się większe, bo tak jak żeśmy wspomnieli na początku naszej rozmowy, bez pieniędzy nie ma możliwości rozwoju.
W najbliższym czasie na pewno nie będzie rewolucji budżetowej. Ta kasa nie zostanie powiększona, to na pewno. W przyszłym sezonie nie. Asseco to przede wszystkim siatkówka, bo w Rzeszowie to jest religia, ta dyscyplina sportu. I za stosunkowo nieduże pieniądze w porównaniu do tych w koszykówce, tam można Ligę Mistrzów osiągnąć, tak? A w koszykówce jednak z porównywalnym budżetem, nawet w Eurolidze, to nie gwarantuje sukcesu. Takie to jest przełożenie.
Ojcem sukcesów Asseco Gdynia, ile o takowych może mówić, jest Dawid Nedek. Słoweniec zamieszkały w Polsce od wielu lat. Słyszałem taką opinię dosyć odważną, że za 3-4 lata będzie to trener euroligowy. Jak ty się na to zapatrujesz?
Dla mnie fantastyczny fachowiec od pracy z młodzieżą. Człowiek, który mógłby dostać pracę w dużo lepszym klubie i on tak po cichu na to liczy. Gdynia to jest taki przystanek, jemu się marzy właśnie, żeby dostać taką drużynę z budżetem, którą będzie mógł sobie sam dobrać, ale z drugiej strony przecież sprawdził się w pracy z młodzieżą, a to też jest sztuka, osiągać wyniki.
Szanuję bardzo trenera Detka, z tym, że przygnęła do niego łatka asystenta, we Włocławku sobie nie poradził jako pierwszy trener, w Gdyni wykonuje świetną pracę. Są trenerzy, którzy są specjalistami w pracy z młodzieżą, czy z określonymi typami zawodników. Czy Dawid Dedek jest w stanie wejść na ten wyższy poziom w tajemniczenie?
Ja nie wiem, jakby to było, gdyby presja ciążyła na Dawidzie Dedku.
Bo
w Gdyni nie ma presji,
nie
prawda?
Ma presji, tak.
W Gdyni się mówi o tym, że jak będą play-offy, to już jest sukces, drużyna ma przede wszystkim się rozwijać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A gdyby przeszedł do klubu, w którym stawia się mu cel, masz wywalczyć medal? Nie wiem, nie mam pojęcia, jakby się sprawdził.
Nie kwestionuję umiejętności trenerskiej, tylko pytam o to możliwości znoszenia presji. Z tego, co mówisz, z tego, co rozumiem, nie wyłania się jakby pozytywna wizja na wynik tu i teraz. Może na koniec jakieś coś pozytywnego na temat tego, czy w Gdyni coś może się odrodzić.
Ten sezon bolesny jest ogólnie dla nie tylko dla trójmiejskiej, ale w ogóle dla pomorskiej koszykówki, jak tak spojrzymy szerzej. Trefl będzie w tych playoffach, mam taką nadzieję. Asseco już w nich jest, ale czy przejdzie do kolejnej rundy? Nie sądzę. Wydaje mi się, że mogą namieszać, mogą sprawić psikusa tej wyżej rozstawionej drużynie, ale chyba jeszcze to nie jest czas, żeby przeszli pierwszą rundę play-off.
Jesteśmy przy koszykówce dosyć długo i mam taki wniosek, że koszykówka w Gdyni umiera. Chodzi mi o zainteresowanie kibiców, o to, ile było osób na meczu Turowa z Asseco. Fakt, że to był piątek, a wiąże się to z dostępnością hali, ale czy ta moda już troszeczkę nie umarła?
Powiem ci, że przekleństwem jest bogactwo sportu w całym Trójmieście. Ludziom prawdopodobnie troszeczkę się przejadła już koszykówka, bo mieliśmy tutaj wszystko, co najsmaczniejsze do skonsumowania. Ta Euroliga, złote medale Mistrzostw Polski w wykonaniu koszykarek, w wykonaniu koszykarzy, ale mamy konkurencję w postaci siatkówki żeńskiej, męskiej, piłka nożna. No i to ma odzwierciedlenie w halach koszykarskich. Tak mi się wydaje, że to wszystko z czegoś wynika też.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli jeszcze przeżywać sukcesy trójmiejskiej koszykówki.
Także mam taką nadzieję. Dzięki.
Dzięki.
Dialog sportowy. Wiosna jakoś tak zawsze kojarzy mi się z AMP-ami, całkiem sporo się dzieje i na pewno masz coś do powiedzenia na ten temat.
Tak, dokładnie. Nasze AZS-y dobrze sobie radzą w AMP-ach. Po ostatnim weekendzie mamy sukcesy w biegach przełajowych. Kobiety drużynowo zdobyły brąz w klasyfikacji uniwersytetów, a mężczyźni jeszcze lepiej, bo złoto też w klasyfikacji uniwersytetów. Jeśli chodzi o sukcesy indywidualne, to Aleksandra Pochranowicz zajęła 9. miejsce na 6 kilometrów, a Marek Kowalski w biegu na 9 km został akademickim mistrzem Polski. Także po biegach przełajowych naprawdę fajnie. Poza tym jeszcze siatkówka kobiet. Jesteśmy po półfinałach grupy A w Gdańsku. No i AZS UG zajął 2. miejsce, dzięki czemu awansowały dziewczyny do finału. Finał w maju we Wrocławiu. W rozgrywkach półfinałowych dziewczyny grały kolejno z Toruniem, UAM-em Poznań, PUM Szczecin, a półfinału z Politechniką Gdańską 2-1. W finale dziewczyny uległy 1-2 w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Myślę, że poza tymi zdecydowanymi sukcesami warto jeszcze wspomnieć o naszych zawodnikach ergometru wioślarskiego, bo przez długo nic się nie działo, jeśli chodzi o dyscyplinę. Ale z nowym trenerem Andrzejem Cieplikiem drużyna po raz pierwszy od dawna pojawiła się w Warszawie, właśnie na Akademickich Mistrzostwach Polski, gdzie mężczyźni zajęli 6. miejsce, a kobiety 7. w typie uniwersytetów.
No to jak już jesteśmy przy AZS-ach, to tutaj no nie możemy zapomnieć i nie wspomnieć o no niespodziance, jaką zrobił AZS UG.
W futsalu. Futsal Ekstraklasa. Jesteśmy po Darbach Pomorza. No i rzeczywiście AZS UG wygrało z Red Devils Chojnice 4-1. Dla ciebie to trochę wątpliwa radość.
No taka wątpliwa właśnie. Wiesz, z jednej strony się cieszę, no bo tutaj AZS pokazuje, że mimo tego miejsca w tabeli wciąż walczy i się stara i to no czapki z głów, ale ten Red Devils no to mógł wygrać te moje Chojnice niestety.
No, tym razem się nie udało, AZS UG 4-1 i bramki 2 zdobył Przemysław Kostuch, oprócz niego także Tomasz Późniak i Tomasz Broner. No i tak, powiedziałaś o tej sytuacji w tabeli, rzeczywiście nasi futsaliści jeszcze ciągle walczą naprawdę ciężko, ale przy wyrównanych rozgrywkach, z jakimi mamy teraz do czynienia, mogą zachować nadzieję na utrzymanie, więc trzymajmy kciuki mimo wszystko.
Trzymajmy kciuki bardzo mocno.
To by było na tyle, jeśli chodzi o AZS-y póki co. Przejdźmy do sportu trójmiejskiego.
Dialog sportowy.
Michał, co tam w piłce nożnej?
A słychać bardzo, bardzo dużo, szczególnie, że Lechia Gdańsk podejmowała w ostatnią sobotę Legię Warszawa, aktualnego mistrza Polski. Mecz rozpoczął się o godzinie 15:30 na przepięknej, wypełnionej po brzegi kibicami PGA Arenie. Zacznę od tego, bo rzeczywiście jest to sukces frekwencyjny. Dawno nie było kompletu kibiców na meczu. 36,5 tysiąca biało-zielonych fanów. To rekord frekwencji na meczu ligowym, kiedy przyjechali kibice gości ze względu na sektory buforowe. No niestety parę tych tysięcy mniej biało-zielonych przyszło na mecz, ale zostawmy to. Lechia Gdańsk pokonała 1-0.
Nie zostawimy tego, bo ja chciałam tutaj pochwalić Lechię za akcję, którą robi. To znaczy wszyscy ci, którzy byli na tym meczu, mogą za darmo wejść na kolejny. Także tak. To jest mega, mega fajna opcja moim zdaniem.
Tak, chciałem o tym właśnie powiedzieć za chwilę.
A to przepraszam.
No ale jeżeli już zaczęłaś ten temat, cały dział marketingu spisał się fantastycznie, bo rozkręcił akcję Bijemy Rekord Frekwencji i przez to rzeczywiście stadion został zapełniony do ostatniego miejsca. Pobicie tej frekwencji powoduje, że na mecz z Górnikiem Łęczną, który będzie za 2 tygodnie, wszyscy kibice, którzy byli na Legii, będą mogli wejść za darmo. Ale wracając do meczu. Mecz, jeśli chodzi o sytuacje bramkowe, no niestety no, nie był interesujący pod względem samego widowiska. Dopiero w 86 minucie Maciej Makuszewski strzelił gola po dośrodkowaniu z lewej strony Bruno Nazario. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia na ten temat strzelec gola.
Gdzieś ta seria jakaś tam bez bramki się skończyła, zaczyna się nowa seria i cieszę się, bo dzisiaj naprawdę świetny dzień dla mnie, dla kibiców Lechii, dla drużyny, bo wygraliśmy się z drużyną, która jest aktualnym mistrzem Polski, która chce zdobyć tego mistrza Polski w tym roku. Wygraliśmy to spotkanie u siebie, strzeliłem bramkę, pobiliśmy rekord frekwencji, naprawdę no co tutaj więcej powiedzieć.
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w 39 minucie Henri Duda dostał czerwoną kartkę i przez ponad 50 minut Legia grała w osłabieniu, choć nie było tego do końca widać, bo rzeczywiście no, poziom sportowy Legii jest zdecydowanie wyższy od całej reszty T-Mobile Ekstraklasy, także jakoś to tam zauważalne nie było. No ale zasłużone zwycięstwo mimo wszystko Lechii Gdańsk. Aktualnie jest 6. w tabeli z 38 punktami na koncie i rzeczywiście tutaj jest duża szansa, że Lechia będzie grała po 30 kolejkach w rundzie mistrzowskiej.
ale wiem, że też coś możesz powiedzieć o meczach Arki Gdynia.
Tak, przypadł mi ten nieszczęsny zaszczyt
mówienia. O, zawsze tak na to narzekasz.
Nieszczęsny zaszczyt mówienia o tej żółto-niebieskiej stronie Trójmiasta.
No to tak, wiesz, szybciutko dwa zdania i lecimy dalej, nie?
Tak, Arka Gdynia pokonała również w sobotę na Stadionie Miejskim w Gdyni Flotę Świnoujście 1-0. W 90 minucie, czyli rzutem na taśmę, Łukasiewicz zdobył zwycięskiego gola. I aktualnie Arka jest na miejscu piątym, również z 38 punktami. Ma na koncie 10 zwycięstw, no ale na awans do T-Mobile Ekstraklasy szans nie ma, bo tracą aż 13 punktów do drugiego miejsca, także w przyszłym sezonie również dermów nie będzie. Także wszystkich tych, którzy liczyli na derby, na powrót derbów Trójmiasta, no, muszę ich niestety rozczarować.
O derbach Pomorza jeszcze pomówimy później i troszeczkę już wywołam ten temat, bo powiem o Chojniczance, bo oczywiście pierwsza liga to nie tylko Arka. I też rzutem na taśmę. Chojniczanka zremisowała w Tychach. To był taki mecz, gdzie no dwukrotnie po obu bramkach Tomka Mikołajczaka Chojniczanka wychodziła na prowadzenie. No niestety nie można grać chyba na tym poziomie 90 minut równo i zdarzyły się te takie momenty dekoncentracji. Od 79 minuty Chojniczanka przegrywała 3-2. No i trzeba przyznać, że po raz kolejny nosa miał tutaj trener Pawlak, który w 81 minucie za Rafała Grzelaka wstawił Rafała Siemaszko, który to strzałem w, uwaga, 95 minucie szczęśliwie uratował remis dla Chojniczanki. No i tutaj Chojniczanka nadal jest drużyną, która nie przegrywa, zatem na pewno ciekawie zapowiada się weekend, o którym opowiemy później.
Jeszcze o jednej ciekawostce chciałbym wspomnieć.
Wspominaj śmiało.
Tak. Portal Ekstraklasa.net zorganizował plebiscyt na Superstadion 2015. No i tutaj niestety Stadion Miejski w Gdyni pokonał PGA Arenę i został Superstadionem roku 2015. Później PGA Arena, no i trzecie miejsce jeszcze na pudle dostał stadion w Białymstoku. Także następnym razem, jak w 2016 będzie organizowany ten plebiscyt, to liczę na białą zieloną brać, że pokonamy mimo wszystko.
Ale już 15 roku? Przecież dopiero przeszliśmy przez pierwszy kwartał tego roku.
Tak, ale to jest plebiscyt organizowany za rok oczywiście 2014, ale ten tytuł jest przyznawany w roku 2015.
Okej, okay, to trochę wyjaśnia.
Karina przypilnowała tutaj.
No, trzeba konkretne, dokładne informacje podawać. Magda, co dokładnie i konkretnie możesz powiedzieć nam o meczach Wybrzeża?
Dokładnie i konkretnie mogę powiedzieć całkiem fajne rzeczy, ponieważ rozpoczęliśmy fazę play-out od bardzo ważnego wyjazdu do Lubina, gdzie Wybrzeże zwyciężyło 28-25. No i tutaj praktycznie fenomenalnie rozpoczęta jest ta nasza faza play-out, ponieważ do tego naszego zwycięstwa dodajemy też porażkę Śląska w Wągrowcu, bardzo taką niespodziewaną. Już ta tabela wygląda całkiem nieźle. Co do samego meczu, tutaj widać było, że Wybrzeże wróciło na właściwe sobie tory, że w końcu zaczęli grać swoje. Było to znowu to Wybrzeże, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli niesamowicie waleczne, twardo stojące w obronie. No i dzięki temu już praktycznie na samym początku wypracowało sobie przewagę. Tam wprawdzie no, Zagłębie dwa razy doszło na kontakt, ale udało się. Może nie udało, nie lubię tego stwierdzenia. Wywalczyliśmy zwycięstwo. I tutaj warto też dodać, że kolejny fenomenalny mecz rozegrał Łukasz Rogulski. Nasz obrotowy rzucił aż 8 bramek. No i pokazał znowu, że nie bez powodu znajduje się w czołówce strzelców ligi.
Jakie są szanse, że Wybrzeże utrzyma się w ekstraklasie piłkarzy ręcznych?
No ogromne. I jakby nie ma innej opcji, inne rozwiązanie w ogóle nie wchodzi w grę. Tutaj cieszy szczególnie ich postawa, bo po tych dwóch słabszych spotkaniach na koniec fazy zasadniczej, porażka w Puławach i w Głogowie, gdzie ta gra, no można przegrać mecz, ale trzeba walczyć. Oni nie walczyli i to było takie niepokojące, ale tutaj w Lubinie już pokazali, że ta przerwa troszeczkę świąteczna, ten taki relaks może troszeczkę większy poskutkował i tak naprawdę jeśli chodzi o przeciwników w walce o to utrzymanie, no to Lubin, okej, jest jakimś tam poważnym przeciwnikiem, tutaj dlatego cieszy to zwycięstwo szczególnie. Kolejny mecz z nimi 9 maja, też zawsze łatwiej się gra u siebie. No i Śląsk, który... O ile patrząc na młodych chłopaków z Wybrzeża widać, że oni się wciąż rozwijają, ciągle się uczą, ciągle to doświadczenie jakoś tam procentuje, o tyle Śląsk stoi w miejscu tak naprawdę. I dlatego myślę, że tutaj nie ma się co martwić i w przyszłym roku oczywiście Superliga w Gdańsku jak najbardziej zostanie.
Trzeba dopingować. Myślę, że tak możemy tutaj zachęcić naszych słuchaczy.
Postawa chyba Śląska-Wrocław w piłce ręcznej jest bardzo podobna do tej w piłce nożnej, także rzeczywiście Śląsk ostatnio coś sobie gorzej radzi, no ale o tym też w zapowiedziach więcej.
Tymczasem przejdźmy do koszykówki. Jarek?
Zacznijmy może od Asseco Gdyni. W tym tygodniu rozegrali aż 2 spotkania. Pierwszy miał miejsce w piątek. Grali go z niebyle kim, bo z mistrzem Polski PGE Turowem z Gorzelec. Podejmowali go we własnej hali. Asseco wyszło na ten mecz bardzo skoncentrowane i przez ponad 3/4 prezentowali się naprawdę, naprawdę dobrze. Atutem ich był przemyślany atak, który pozwalał kontrolować poczynania gości. Zaś końcówka 4/4 to jednak pogoń z Gorzelczan, którzy doprowadzili nawet do 1 punktu straty. Na szczęście więcej zimnej krwi w końcówce zachowali gdynianie, wygrywając to spotkanie 86-76. I w tym samym momencie zapewnili sobie miejsce w fazie play-off. I odnotować trzeba, że po już ostatnim gwizdku jeden z zawodników, Mardy Collins, który miewał nawet epizody w najlepszej lidze świata, czyli w NBA, gdzie grywał w New York Knicks i Los Angeles Clippers, uderzył zawodnika Asseco, Przemysława Frasunkiewicza, odpowiadając na jego zaczepki, które miały mieć podobno charakter rasistowski. Collins otrzymał za tą bójkę 3 mecze dyskwalifikacji oraz karę pieniężną. Jeśli chodzi o Frasunkiewicza, będzie to sprawa prowadzona przez komisję dyscyplinarną.
Czyli tak naprawdę nie wiadomo, co tam się do końca wydarzyło.
Nie wiadomo. Wszystko się okaże z czasem. Frasunkiewicz tak właściwie nie dostał jeszcze żadnej kary. Nawet mógł zagrać w kolejnym meczu, który miał miejsce we wtorek.
Skąd wiedzą, że to było na tle rasistowskim?
Collins oświadczył w komentarzu pomeczowym, że nazywał go murzynem, który nie wyjedzie stąd żywy. Dość mocne słowa, więc pewnie komisja dyscyplinarna się tym zajmie.
Smutek, że takie niesportowe zachowanie.
To trochę przypomina sytuację z finałów Mistrzostw Świata z 2006 roku, kiedy Zidane uderza Materazziego głową i też wylatuje z boiska. Także...
Dokładnie, też miałem takie déjà vu.
Ale to dlaczego to przywołujesz? To jest dużo takich momentów. Ale co chwilę, a tutaj masz jednak na tle rasistowskim. To się nie zdarza często.
Właśnie o tym właśnie mówię, bo to też było na tle albo rasistowskim ta sytuacja z finałów, albo na tle rodzinnym, także tam też nie do końca było to pewne. Stąd mi się to tak skojarzyło, zwłaszcza, że to były jednak mimo wszystko finały Mistrzostw Świata. Najbardziej chyba wyczekiwana impreza na świecie.
No tak, i jednak ostatni mecz Zinedina Zidana. Legendy w sumie.
Tak, legendy piłkarskiej, człowieka, który zdobył złotą piłkę.
Jakoś to jego legendy chyba nie zaburzyło do końca to wydarzenie.
Chyba nie, zwłaszcza, że obejmie najprawdopodobniej w 2016 lub 2017 roku Real Madrid, także.
Tak jak mówiłem, drugi mecz zawodnicy z Gdyni rozegrali już na wyjeździe z Beniaminkiem, z Wikaną Start Lublin. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, choć przed zejściem do szatni gospodarze rzucili 7 punktów pod rząd. Po przerwie nic się nie zmieniło, gdyż dołożyli jeszcze 8 przy żadnej odpowiedzi ze strony Asseco. To trochę podłamało gości. Przegrali ten mecz 64-72. Dla Wikany najwięcej punktów rzucił Allen, a dla Asseco oczywiście Walton 24. Teraz przejdę do Trefla Sopot, który podejmował we własnej hali, w hali stulecia, zespół Rosy Radom. Od pierwszych minut było wiadomo, komu bardziej zależy na tym zwycięstwie, kto musiał wygrać ten mecz. Gospodarze zaczęli od szybkiego prowadzenia 12-4. Jednak coś zaczęło szwankować w trybach maszyny z Sopotu. Przegrywali już 18-21 w pierwszej kwarcie. Odpowiedź do odrabiania strat dał Marcin Stefański, który zanotował akcję 2+1, i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39-40. Drugą część spotkania lepiej zaczęli Radomiacy. Rozstrzelał się Gibson, który karał niemiłosiernie błędy w obronie Trefla, trafiając w całym meczu aż 6 rzutów za 3 punkty. Doprowadzając nawet do przewagi 51-62. Na ostatnie 5 minut jednak Lew zerwał się do walki. Nawet doszedł do 4 punktów przewagi. Jednak goście pilnowali bezpiecznego prowadzenia, wygrywając całe spotkanie 76-80. Najwięcej punktów wśród gości zanotował Gibson, który uzbierał ich 28, zaś najskuteczniejszy wśród gospodarzy byli Bendius i Leończyk z 16 oczkami.
Czyli zacięty mecz.
Zacięty mecz, chociaż było widać, że Rosa jest drużyną lepszą, jednak aspiruje do nawet pierwszej trójki pod koniec sezonu. A Trefl raził nieskutecznością, no i zebrał się zbyt późno do odrabiania strat.
Jakieś miałbyś rady dla Trefla, jeśli chodzi o strategię?
No właśnie, nie udało mi się porozmawiać z trenerem Niedbalskim, bo chciałem zapytać o parę rzeczy, na przykład o to, czy brakuje mu takiego zawodnika, który kończyłby akcję w ważnych momentach, dostawał piłkę, jakby w tamtym roku był takim zawodnikiem Adam Waczyński, który naprawdę teraz bardzo dobrze radzi sobie w lidze hiszpańskiej, nawet został wybrany do najlepszej piątki kolejki. No i chciałem też spytać o tę bronioną tablicę, bo to jest naprawdę duży problem zespołu Trefla, gdyż naprawdę ponowienia akcji, gdzie na przykład Gibson trafia następną trójkę, no to podłamuje bardzo. No nic, no nie zapytałem, mam nadzieję, że mnie słucha i trochę weźmie te słowa do siebie.
Przygotuje się do kolejnej rozmowy z tobą.
Dokładnie tak.
Nie udało ci się tym razem porozmawiać z trenerem, ale rozmawiałeś z kimś innym.
Tak, rozmawiałem z zawodnikiem Trefla Sopot Pawłem Lewańczykiem oraz z Łukaszem Majewskim z Rosy Radom.
Posłuchajmy.
Szkoda tego meczu, bo wiemy już, że zespół z Torunia przegrał i mielibyśmy szansę troszeczkę w spokoju się przygotowywać do kolejnych spotkań, a tak cały czas praktycznie gramy z nożem na gardle i musimy się przygotowywać bardzo mocno i my musimy wygrywać, bo wtedy wiemy, że jak my będziemy wygrywać, to my awansujemy. Co do samego meczu, to trener powiedział, że dzisiaj walczyliśmy dużo lepiej niż ostatnio, graliśmy mocniej, ale to nie wystarczyło, już nie pierwszy raz w tym sezonie walczymy, staramy się, ale gdzieś troszeczkę nam też brakuje tego elementu samego koszykarskiego, żeby wygrać z przeciwnikiem. Rosa na pewno jest bardzo dobrym, doświadczonym zespołem, grają bardzo mądrą koszykówkę, mają dwóch obwodowych, którzy napędzają tą grę i znowu dzisiaj Gibson z kolei rzucił nam 28 punktów, to też już gdzieś w tym sezonie może nie jest regułą, ale no zdarza się dosyć często, że jeden zawodnik rzuca nam bardzo dużą ilość punktów. Tak naprawdę on dużo, dużo trzymał dzisiaj Rosę i cały czas tą przewagę. Kiedy my się zbliżaliśmy, on oddawał jakiś przeważnie szalony rzut i cały czas Rosa trzymała tą przewagę. No w końcówce zbliżyliśmy się, ale niestety tego czasu nam nie starczyło, żeby jeszcze bardziej zbliżyć się, złapać Rosę, już ten kontakt taki powiedzmy na jeden rzut i niestety przegraliśmy.
Ze mną Łukasz Majewski z Rosy Radom. Rzucaliście dzisiaj na super skuteczności. Z czego to wynika? Czy ze słabej obrony Trefla, czy z waszych dobrych pozycji do rzutu?
To znaczy tak, no nie ma co ukrywać, że my jesteśmy drużyną rzucającą i to jest jakby nasza uważam najmocniejsza strona, tak? W szczególności jak my zaczniemy trafać, wtedy się gra łatwiej Janowi pod koszem. Także mówię, no jeżeli doprowadzamy do takiej sytuacji, że to nasza skuteczność jest dobra, no to będzie ciężko ogólnie każdemu rywalowi nas powstrzymać, tak? Mówię, wyniki jakoś tam się w miarę sensownie układają, otwiera się droga nawet na te wyższe miejsca, także no trzeba korzystać i gryźć ile można.
Martwią tylko te straty, 23 wyszły.
No właśnie już bolączka była uważam w pierwszej połowie, bo w pierwszej połowie mieliśmy 15 strat na 20 minut. To jest za dużo, to 15 strat można obdarzyć całe spotkanie, a nie pierwszą połowę, prawda? W szczególności, nie ukrywając drużyna, która chce się liczyć, no pierwszą czwórkę, tak? To trzeba wyeliminować, bo skuteczność to jedna strona, ale mówię, te głupie błędy to trzeba wyeliminować, żeby tego nie było. I być skupionym na tym, co się robi, a myślę, że powinno być dobrze, bo jednak jest parę rzeczy, które trzeba dopracować. Jak zawsze zresztą.
Ale i tak aspirujecie do trójki.
No, jak to ja powtarzam, jeżeli uda być nawet w pierwszej czwórce, to już dla nas będzie, uważam, rewelacyjny wynik, kolejny z rzędu, prawda? To już mówię, jest ten impuls taki, że z tą Rosą trzeba się liczyć, to jest solidny klub i tam naprawdę coś się dzieje sensownego, bo dwa razy z rzędu być w czwórce, no to uważam, że to już jest naprawdę. To nie jest, to się dzieje w przypadku. My jeżeli będziemy, jeżeli dla nas nadarzy się okazja, no to będziemy kąsać, prawda? I jeżeli się okaże to, że będziemy mieli tą przewagę parkietu w pierwszej rundzie, to trzeba być skoncentrowanym i wykorzystać to u siebie, bo uważam, że u siebie na hali naprawdę jesteśmy groźni, w szczególności jak ta skuteczność nasza no teraz chyba poszła trochę do góry. Także mówię, zobaczymy, będziemy walczyć.
Dialog sportowy.
A czy coś wiemy o siatkówce?
Myślę, że wszyscy kibice Lotosa Trefl Gdański, ci, którzy śledzą w ogóle poczynania polskich zespołów, wiedzą, że właśnie rozpoczęły się finały Mistrzostw Polski. Aktualnie o godzinie 20 rozpoczął się mecz w Rzeszowie między Asseco Resowią Rzeszów a Lotosem Trefl Gdańsk. No i mecz jest bardzo zacięty, a wyniki podamy po zakończeniu meczu.
Finałowy mecz, pierwszy finałowy mecz już trwa, ale do tego finału trzeba było dojść i tutaj Lotos zrobił sporą niespodziankę.
Tak, dokonał praktycznie niemożliwego. Pokonał najbardziej utytułowaną drużynę w historii polskiej siatkówki, czyli PGS Kre Bełchatów. 3-1 w całej rywalizacji. I rzeczywiście jest to ogromna niespodzianka, patrząc na składy obu tych zespołów. Lotos nie ma tak świetnych siatkarzy, tak utytułowanych jak mimo wszystko Skra. Tam grają aktualni mistrzowie świata, grają uczestnicy Final Four Ligi Mistrzów. To o czymś świadczy. No, Lotos dopiero aspiruje do tej wielkiej siatkówki. Rzeczywiście trzeba za nich trzymać kciuki, bo być może w przyszłym sezonie to właśnie Lotos będziemy oglądali. Final Four Ligi Mistrzów.
No to zwycięstwo ze Skrą na pewno daje na to duże nadzieje.
Tak, i powiem więcej. Patrząc po wpisach na przykład na Facebooku Skry Bełchatów, to rzeczywiście są załamani, że taka drużyna jak Lotos potrafił im dokopać i rzeczywiście dojść zdecydowanie, bo 3-1 to jest sukces.
Mówimy o drużynie, która przez ładnych parę lat była niekwestionowanym hegemonem, która osiągnęła nie tylko dużo u nas w kraju, ale też na arenie międzynarodowej, która przegrała jednak z drużyną, która w poprzednim sezonie miała problem z utrzymaniem, więc...
To prawda. Popatrzmy też na nazwiska. No, Wlazły, Winiarski, to są postacie legendy już polskiej siatkówki. Osiągnęli prawie wszystko, co było do osiągnięcia w tym sporcie, poza chyba tylko i wyłącznie Igrzyskami Olimpijskimi.
Siłą Lotosu jest na pewno trener, który poukładał tą drużynę, którą dostał po trenerze Panasie. Zawodnicy, którzy praktycznie u Panasa nie dostawali szans na to, żeby nawet wychodzić w pierwszym składzie, czy żeby pojawić się na boisku, teraz stanowią trzon drużyny. Także to jest
Mateusz Mika przede wszystkim.
No Mika to jest akurat nowy transfer, ale mam tutaj na myśli...
Nie, on został wypożyczony, bo nie znalazł miejsca w składzie i wrócił, bo Anastazji go ściągnął.
Sorry, ale ja mówię bardziej o tych też zawodnikach, typu chociażby bardzo młody, bo to jest bodajże rocznik 9-3 Sławek Stolz, który się nie łapał do składu u Panasa, a teraz wprawdzie zmiennik, ale pokazuje, że Anastazji dał spory kredyt zaufania swoim zawodnikom i myślę,
oni
że
go
to
spłacają.
Procentuje.
Oni go spłacają i rzeczywiście to pokazują na każdym meczu, bo tam walka jest do upadłego o każdą piłkę, o każde odbicie, każdy blok, także rzeczywiście szapoba przed siatkarzami, bo to już jest ogromny sukces, że mają medal. Także...
No trzymamy kciuki, zobaczymy jak ten dzisiejszy mecz się zakończy.
Tak.
Dialog sportowy.
Co przed nami, jeśli chodzi o sportowe wydarzenia? Magda.
No to tutaj przede wszystkim sobota, godzina 19, hala AWFIS. Wybrzeże Gdańsk podejmie kolejnego swojego przeciwnika w tej drodze o utrzymanie, czyli Nielbę Wągrowiec. Zapowiada się całkiem ciekawie, bo Nielba właśnie, o czym już mówiłam troszeczkę wcześniej, w poprzedniej kolejce pokazała, że nie składa broni, mimo tego no teraz już 4-punktowego dorobku. Ale nie ma się co dziwić, bo ci zawodnicy tak naprawdę teraz grają o swoje nazwiska i o to, gdzie będą w przyszłym sezonie, bo jaka sytuacja w Wągrowcu jest, wszyscy wiemy. Także będzie bardzo ciekawie.
Czyli zapraszamy na to spotkanie.
Dokładnie tak.
Dobrze, coś w koszykówce, Jarek?
Ostatnie spotkanie u siebie w fazie zasadniczej zagra Torf Sopot. Podejmie on u siebie PGE Turów z Gorzelec. I ten mecz odbędzie się w sopockiej hali stulecia w poniedziałek 20 kwietnia o godzinie 19:00. Aby zachować szansę o play-off i żeby to nie był ostatni mecz przed własną publicznością w tym sezonie, Tref musi wygrać. Asseco zaś zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w niedzielę 26 kwietnia o godzinie 20:00.
To najbliższe spotkania, jeśli chodzi o koszykówkę trójmiejską, a piłka nożna, Michał?
A piłka nożna też zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, bo już 18 kwietnia o godzinie 15:30 we Wrocławiu zapowiada się mecz przyjaźni między właśnie Śląskiem a Lechią Gdańsk i będzie to bardzo ważne spotkanie ze względu na układ tabeli w grupie mistrzowskiej, bo jeżeli Lechia Gdańsk wygra ten mecz, awansuje na trzecią pozycję, i jest praktycznie pewna, że po rundzie zasadniczej będzie grała w grupie mistrzowskiej. Kolejny mecz, który rozegramy z kolei z Górnikiem Łęczną już w Gdańsku, będzie decydujący o tej fazie i wykorzystajmy słabszą dyspozycję Śląska, bo na boisku nie ma przyjaźni, o tym wszyscy wiemy, tylko na trybunach, także mam nadzieję, że kibice z Wrocławia mi to wybaczą.
A przeciwieństwem meczu przyjaźni na pewno będzie spotkanie w Chojnicach, gdzie Chojniczanka Chojnice w derbach Pomorza podejmie Arkę Gdynia. No i miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. W pierwszym meczu tych drużyn trochę uratowany przez Chojniczankę remis, bo w 89 minucie po bramce Kiruzela mecz zakończył się wynikiem 1-1. Ja osobiście mam nadzieję, że to spotkanie będzie dużo, dużo ciekawsze niż to ubiegłosezonowe w Chojnicach, które stało na bardzo słabym poziomie i tak naprawdę wszyscy marzyli o tym, żeby już się skończyło, najlepiej za porozumieniem stron 60 minuty, bo po prostu nie grali, obie drużyny nie grały kompletnie nic. Więcej działo się na trybunach, no ale to chyba taka specyfika tych derbowych spotkań między Chojniczanką a Arką, że na trybunach zawsze jest gorąco i na pewno teraz też będzie.
Teraz, czyli kiedy? Przypomnij.
W niedzielę o 12.30, przepraszam.
Siatkówka w takim razie.
24 kwietnia o godzinie 18 w Ergo Arenie rewanżowy mecz w ramach Mistrzostw Polski. Lotos Travel Gdańsk podejmie u siebie ASEK Orasowie Rzeszów i miejmy nadzieję, że będzie wtedy w rywalizacji już 2-0.
To chyba wszystko tym razem. Dziękujemy bardzo. Kalina Pietrucha już się żegna, a ze mną w studiu byli
Michał Fila,
Jarek Bieńkowski
i Magda Wałdoch.